Byłem klerykiem 13 lat. Mieszkałem z dziećmi z ulic. Trochę się powiązałem z ludźmi, powiedzmy, nieuczciwego biznesu. Zapoznałem się z dziewczyną, która była córką oligarcha. Byłem w takiej sytuacji, kiedy rektor z radą wychowawczą w seminarium mówi nie, absolutnie nie. A biskup mówi tak, ja go wyświęcę.
Ksiądz Julian z Ukrainy.
Z naszymi żołnierzami jeździłem na Donieck. Z żołnierzami miałem spowiedź, miałem mszę świętą, miałem rozmowy. Polacy powinni dziękować Panu Bogu codziennie za spokojne niebo nad głową i chleb pokoju na stole. A czego my byśmy się, nasi ludzie by się nauczyli u Polaków, to jest otwartości serca. Polak umie wyciągnąć pomocną dłoń. Ja myślę, do tego Pan Bóg Polsce bardzo błogosławi Polaków.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Ochrzczony jestem Juliusz. Kiedy przystąpiłem do seminarium, nie wiem dlaczego wszyscy zaczęli do mnie mówić Julian. Ja to przyjąłem jako zmianę życia, że Saweł był Sawełem, a później Bóg go powołał i został Pawłem. Więc stwierdziłem, że skoro zmiana imienia, to więc muszę zmienić życie i zostałem tak Julianem. Więc na dzień dzisiejszy jestem ksiądz Julian, proboszcz Tawliska, Odesko-Simferopolska diecezja. Tak mnie znają wszędzie. Ja pochodzę z Bukowiny Północnej, to jest część Ukrainy, z rodziny polskiej. Pradziadkowie przyjechali w wędrówkach ludów, przyjechali na Bukowinę, tam się osiedlili, z Gór Tarnowskich. Praktycznie u nas zostały takie dwie wioski, w Rumunii jedna wioska i na Ukrainie jedna wioska, gdzie jest czysto polska wioska. Wszyscy są Polacy, wiadomo, nasz język, nasza mowa, którą ludzie rozmawiają, to już nie mówią po polsku, tylko gwarią. U nas na wsi jest jedyny dom modlitwy, to jest kościół. Nie ma żadnej cerkwi, nie ma domu modlitwy protestanckich. Trzymają się katolickiej wiary, właśnie zachodnia Ukraina. Za czasów komunistycznych w województwie czerniowieckim, obwód czerniowiecki, to jest ta Bukowina Północna, nasz kościół to był chyba jedyny kościół na całe województwo, który nigdy nie był zamknięty. Władze komunistyczne zabronili księdzu przyjeżdżać odprawiać mszę świętą w kościele. Zabrali plebanie pod magazyny, chcieli zabrać kościół, więc nałożyli bardzo ogromne podatki na kościół, żeby ludzie, nie mając możliwości, bo bardzo wysokie podatki, nie mając możliwości płacenia podatków, też zgodzili się oddać kościół pod magazyny. Natomiast ludzie podzielili się po ulicach i do przykładu, bo na całej wiosce te 6 ulic i wszyscy mieszkający na tej ulicy oddawali swoją miesięczną pensję, wypłatę, każdy jaki pieniądz miał za cały miesiąc, bez wyjątku oddawali na podatek na kościół. Więc raz na pół roku jedna ulica oddawała wszystkie pieniądze na podatek. I w ten sposób nie pozwolili zamknąć kościoła. Jak nie było księdza, to w każdą niedzielę zbierali się w kościele, stawiali mszę na ołtarzu, ornat. Pobożne babcie prowadzili nabożeństwa różańcowe, majowe, gorzkie żale śpiewali, różaniec modlili się. W ten sposób utrzymali kościół. Dopiero w 1989 roku misjonarze świętego Wincentego a Paulo przyjechali na Bukowinę i zaczęli swoją działalność, więc dojeżdżać najpierw do tych kościołów, które były otwarte. Na każdą praktycznie wioskę dojeżdżali, otwierali nowe wspólnoty, filie. I na dzień dzisiejszy praktycznie już mamy 4-5 parafii i do tej pory ja mówiłem, skąd ja pochodzę. Natomiast pracuję ja 1200 km od domu, to jest druga część Ukrainy, południowa część Ukrainy. I co jest ciekawe, dla mnie zagadką osobiście, jeszcze nie rozmawiałem z historykami, którzy by mi wypowiedzieli całą tą sytuację, jak to się tak stało, że w tych stepach, skąd wzięli się Polacy, że normalnie całe wioski są polskie. Bo dojeżdżam do takich wiosek, mam prócz naszego parafialnego kościoła, mam jeszcze 6 filialnych placówek, na które dojeżdżam. Najbliższa placówka to jest 70 km najbliżej, najdalej to mam 150 km do wioski. To mam takich 6 wiosek i w tych wioskach są kościoły. Kościół wybudowany tam w 1800 którymś roku, nie? Tam 1820, 34 roku. Wiadomo, za czasów komunistycznych to były magazyny pod pszenicę, pod zboże. Później w roku 91 poddawali kościoły wspólnotom. Ludzie te praktycznie w języku polskim nie rozmawiają, nie znają języka polskiego. Władza komunistyczna bardzo wymieszała te wioski i te ludności. Dużo zasiedlili tam rosyjskojęzycznych ludzi z Rosji, gdzieś z Kaukazu, więc te ludzie są tam wymieszane. Wiadomo, wszyscy rozmawiali w języku rosyjskim. Babcie, które znały język polski, powiedzmy, znały modlitwy w języku polskim, umiały czytać, chociaż nie wszystko rozumiały, co czytały, ale umiały czytać po polsku. Te babcie dzisiaj spoczywają z Panem Bogiem, a dzisiejsze pokolenie, które przychodzi do kościoła, praktycznie języka polskiego nie znają. Nie myślałem na początku iść do seminarium. Byłem normalnym chłopakiem, który lubił dyskoteki, zabawy, dziewczyny i różne takie młodzieżowe sprawy. Młodość ma swoje prawa. Natomiast od młodych lat byłem jakby zmuszony do pracy. To były te lata, kiedy na Ukrainie nie wypłacano wypłat ludziom. Ludzie pracowali bez wypłaty. Mój ojciec pracował w lesie i on jako wypłatę otrzymywał drzewo, z którym nie miał co zrobić. Matka pracowała w stołówce szkolnej i za wypłatę dostała tam kilka skrzyniek wódki. Takie były te czasy, te wypłaty, więc ja, ukończywszy czwartą klasę szkoły podstawowej, już pracowałem w lesie, zarabiając jakieś tam grosze sobie do szkoły. Później skończyłem podstawową szkołę, to poszedłem na budowę, żeby jakiś pieniądz w domu był zarabiać. I marzyłem o wojsku. Zawsze chciałem służyć, być wojskowym. Takim umundurowanym twardzielem, który tam leje wrogów, nie bawi się z wrogami. Natomiast kiedy zrobiłem maturę, jakoś sobie z proboszczem tak zażartowałem, nie wiem, wracaliśmy, nie pamiętam, co to było, jakoś tak zażartowałem do proboszcza, mówię: księże proboszczu, co ja potrzebuję, żeby pójść do seminarium? A proboszcz mówi, że świadectwo ukończonej szkole i błogosławieństwo od rodziców. Ja się rozśmiałem, powiedziałem, że błogosławieństwo od rodziców ja nie dostanę, więc o seminarium można zapomnieć, i poszedłem. Po miesiącu proboszcz przyjeżdża i mówi: no to pakuj się, że jedziemy do seminarium, nie? No to skoro mi proboszcz mówi, a mnie rodzice zawsze uczyli, że księża trzeba słuchać, skoro proboszcz powiedział, no to ja spakowałem się i w następny dzień pojechaliśmy do seminarium. Ksiądz wikary odwiózł do Krakowa. Normalnie nikt u nas na wsi nie wierzył w to, że ja jestem w seminarium. Wszyscy myśleli, że pojechałem do Polski do pracy. I kiedy dopiero po roku przyjechałem do domu, po nowicjacie przyjechałem do domu już w sutanie, to wszyscy byli zdziwieni, że jak jestem w seminarium. Bóg mnie prowadził, żeby wyprostować mój twardy grzbiet, to musiał mnie trochę porzucać po świecie i trochę mnie doświadczyć. Byłem klerykiem 13 lat. Byłem w 4 seminariach. Przeżywałem mocny kryzys w seminarium, bo nie byłem nastawiony, nie byłem jakimś uduchowionym chłopakiem. Byłem normalnym chłopakiem ze wsi, robolem. I w seminarium po roku czasu przeżywałem mocny kryzys. Później te zmiany, które nastąpiły nas z kleryków, którzy z Ukrainy przyjechali do Polski, nas z Polski ściągnęli na Ukrainę do seminarium. Na Ukrainie jeszcze nie mieli do końca całej tej struktury wychowawczej zorganizowanej w seminarium. Nie było wychowawców, ojców duchownych seminarium. To spowodowało również te kryzysy wiary, emocjonalne. Więc odszedłem z seminarium. Chciałem wypróbować siebie. To był styczeń miesiąc. Pojechałem do Charkowa. To jest drugie miasto po Kijowie wielkością, chyba ze 4 miliony mieszkańców. Nie mając nikogo ze znajomych w Charkowie, oczywiście nie mając pieniędzy, nie mając gdzie mieszkać, mieszkałem z bezdomnymi, z dziećmi z ulic. Zimowaliśmy kilka nocy w kanalizacji. Później dopiero jakiś proboszcz jednak coś zauważył, wtedy w Charkowie zauważył, że jakiś jestem taki niezwykły chłopak z tej kanalizacji, jak wszystkie inne te dzieci. To było 22 lata miałem wtedy. I proboszcz mi pozwolił, żebym przy parafii coś pomagał, pracował. I ja wtedy, pomagając przy parafii, dostawałem jakieś tam jedzenie i doszło do tego, że pozwolił mi proboś mieszkać na plebanii, w zamian, żeby w zakrystii pomagać, to katedra w Charkowie, to biskupowi przysługiwać do mszy świętej. Powoli znalazłem sobie pracę, remonty mieszkań, później pracowałem w biurze tłumaczeń, tłumaczyłem literaturę ze słowackiego i z polskiego na język rosyjski. Pracowałem stróżem nocnym na parkingach, więc był taki czas, że chyba ze 2 miesiące pracowałem na 4 pracach, żeby coś zarobić. Spałem po 4-5 godzin na dobę, przy tym, że 2-3 nocy w tygodniu w ogóle nie spałem, bo miałem dyżur. I po takim przeżyciu, po tym wszystkim, to dorobiłem dość dużo pieniędzy, bo ja w miesiąc zarabiałem 10 razy więcej niż mój ojciec. Natomiast jeden z tych chłopaków, który mnie tam przygarnął do tych, z tych bezdomnych, okazało się, że jego matka tam zachorowała, ma rak, i trzeba było operację, więc wszystkie pieniądze, które zarobiłem, oddałem na leczenie jego matce. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem, tak po prostu. I znowu zostałem bez pieniędzy i stwierdziłem, że muszę pojechać do ojca duchownego porozmawiać, i po rozmowie z ojcem duchownym wróciłem do seminarium, do misjonarzy. Tylko że misjonarze powiedzieli, że ja zginąłem gdzieś na rok czasu, nie mając ze mną kontaktu, no bo nie wiedzieli, co ze mną chodzi. Muszą się znowu przyjrzeć, co robiłem, co ten, zbierali charakterystyki. No i wtedy żeśmy się pożegnali ze zgromadzeniem księży misjonarzy. Znowu pół roku byłem jakby sam, nie wiedziałem, co mam zrobić. Zostałem w Kijowie, szukałem znowu pracy, trochę się powiązałem z ludźmi, powiedzmy, nieuczciwego biznesu. Z górnej półki biznesu, z tymi bogatymi, jeździłem na najdroższych samochodach, miałem bardzo dużo pieniędzy, upoważnienia w skórze, natomiast stwierdziłem, że to nie jest to. Zapoznałem się z dziewczyną, która była córką oligarcha, mieliśmy nawet jakieś tam uczucia, u nas byli, jednak zamknąłem ten rozdział, wyjechałem z Kijowa, zerwałem wszystkie kontakty z tym, pojechałem do biskupa w Odesie. Biskup w Odesie mnie przyjął, wysłał mnie do seminarium w Grudku Podolskim. Na 6. roku rektor seminarium nie widział mnie, w ogóle wychowawcy w seminarium mnie nie widzieli jako księdza i podjęli decyzję, że nie dopuszczają mnie do święceń. Byłem w katedrze przez 1,5 roku przy biskupie. Biskup, widząc, jak ja pracuję, jak udzielam się w kościele, stwierdził, że on mnie wyświęci. Dla mnie to było bardzo mocne wypróbowanie. Ja powiedziałem Panu Bogu: Panie Boże, biskup odesko-simferopolskiej diecezji, to jest ostatnia moja próba. Idę, nie będę zgrywał świętucha, nie będę tam za mocno z różańcem się pokazywał, że jestem jakiś pobożny. Jestem, Boże, taki, jaki jestem. Jeśli mnie nie dopuszczą do święceń, pracy się nie boję, ja sobie w życiu jakoś to ten, że nie będę na siłę się pchał do kapłaństwa i również nie będę uciekał. Niech to Pan Bóg jakoś to ukieruje. I byłem w takiej sytuacji, kiedy rektor z radą wychowawczą w seminarium mówi: nie, absolutnie nie. A biskup mówi: tak, ja go wyświęcę. Normalnie jest zalecany 1,5 roku diakonatu, natomiast biskup nie czekał 1,5 roku, tylko 3 miesiące. Po 3 miesiącach zdecydował mnie wyświęcić na księdza. W wieku 30 lat. W tej chwili mam 5 lat kapłaństwa. 5 lat kapłaństwa i już 4. rok probostwa.
Zanim powiemy, co było dalej, niech ksiądz mi wytłumaczy, bo przecież księdza życie było do tej pory, do tego momentu, miejscami bardzo trudne. Gdzie byli rodzice, rodzina? Wy nie utrzymywaliście ze sobą kontaktu? Czy ksiądz po prostu odciął się i zaczął żyć na własną rękę?
Jakoś od młodych lat rozumiem to, że ja nie odpowiadam za grzechy mojego rodzeństwa, mojej rodziny, tylko za swoje, przed Bogiem. Ja zawsze rodzicom mówiłem, że wszystko jest dobrze, że u mnie wszystko pięknie, wszystko wspaniale, że jest cudownie, że jest, no, żyć nie umierać. Tak naprawdę chyba moja matka do tej pory nie wie, bo moja matka to, ona jest po 3 zawałach, 2 udary, więc jakby ona się dowiedziała całą moją historię, to boję się, żebym pochował już ją. Do tego matce nie mówię. Wie jedynie moja siostra i mój ojciec świętej pamięci wiedział. Później się dowiedział już, kiedy zostałem księdzem i ojciec do mnie przyjeżdżał na parafię. ktoś chcąc, nie chcąc dowiadywał się o niektórych historiach z mojego życia. Moja siostra, kiedy mnie odwiedziła w Charkowie, to zobaczyła, jakby ja już wtedy miałem swoje mieszkanie i siostra przyjechała do mnie, to już ją zaprowadziłem do swojego mieszkania. Natomiast znajomi moi, kiedy ich zapoznawałem, to oni i siostrze opowiadali o tych moich początkach w tym Charkowie i wtedy widziałem łzy w oczach mojej siostry. Rodzice nic nie wiedzieli. Kiedy byłem na Uralu, na praktykach, jak myślałem się zapoznać trochę z miejscowością, z ludźmi, nie wiedząc, że w niektóre miejsca nie wolno spacerować, w parku naszedłem na narkomanów, nóż przykładali mi do gardła czy coś. Nic z tych rzeczy nigdy moi rodzice nie wiedzieli. Kiedy biskup wbrew decyzji rektora i rady wychowawczej seminarium podjął decyzję, że mnie wyświęcić, przyrzekłem biskupowi posłuszeństwo i powiedziałem, że cokolwiek mi biskup zaproponuje, gdziekolwiek mnie wyśle, pojadę i ze wszystkich sił będę się starał. Byłem na jednej parafii, byłem przez 6 tygodni w Chersonie. Biskup zabrał mnie z Chersonu, z tej parafii i przeprowadził do Nikołajewa. Później byłem wikarym w stepach akermańskich w Rozdzielnej, to jest obwód Odeski koło granicy w Mołdawii. Wtedy akurat będąc tam, to już był, zaczął się Majdan, stamtąd jeździłem do Kijowa na Majdan, bo to w niedaleko Odesy, więc często byliśmy w Odesie. Tam widziałem, akurat byłem 2 maja na tragedii w Odesie, kiedy byli ci ludzie spaleni i była ta akcja, kiedy prorosyjskie siły próbowali zamęcić w Odesie też, żeby rozpocząć tą wojnę już całkowicie wschód i południe Ukrainy, pogrążyć w wojnie. I po tym w czerwcu, w druga połowa czerwca mi biskup zaproponował, że trzeba jechać, bo nie ma księdza, żeby być proboszczem w Tawrijsku. Skoro biskup zaproponował, ja się zgodziłem. Gdzie to jest? Obwód chersoński. Zaraz będę tłumaczył, jeśli ktoś sobie otworzy Google Wszechmogącego, bierze mapę w Google Wszechmogącym, idzie Dnieprem na dół, nie dochodząc do Chersonu, patrzy, jest Kachowka, stara Kachowka, zwiększyć mapę nad rozlewiskiem Dniepru, jest Tawrisk. Można zobaczyć początek kanałów, które doprowadzają wodę z Dniepru na Krym. W naszej parafii w Tawrisku jest ta pompa, która pompuje wodę z Dniepru na Krym. 70 km do granicy z Krymu.
Tam nie jest spokojnie.
U nas to było na samym początku, bo jak przyjechałem, to u nas było obok prawy sektor, miał swoją bazę. To były jeszcze te początki tej wojny, gdzie nie było do końca, ukraińskie wojsko nie było do końca zorganizowane i nie umieli stawiać opór. I pamiętam, ja w lipcu przyjechałem na parafię. We wrześniu przyjechała Nacjonalna Gwardia Ukraińska. Zaczęli kopać rowy wokół Tawriska, rowy obronne. Babcie nosili jedzenie, chłopy, myśmy wszyscy tam się zorganizowali. Każdy chłop, który miał siłę łopatą kopać, brał się i kopaliśmy te okopy. Dlatego, że Tawrisk to punkt strategiczny dla Krymu, dlatego, że od nas brali wodę na Krym. Również częściowo od nas prąd szedł na Krym. I to wszystko 500 metrów od naszego kościoła, nie? Ta pompa i kilometr dalej wodna elektrownia. Więc Tawrisk to punkt strategiczny, dlatego jakiś tam, podejrzewam, w całej prawdy nie mówili, żeby nie robić zamieszania wśród ludzi, paniki, nie wzbudzać. Natomiast mając kontakt z prawym sektorem wtedy, oni coś takiego powiedzieli, że była jakaś próba grupy rosyjskiej przejścia z Krymu na Ukrainę. Udało się im ich zatrzymać. Wtedy myśmy rozpatrywali, żeby nasz kościół parafialny w razie wojny jak szybko przerobić to na szpital dla rannych żołnierzy. Mieliśmy dość mocną współpracę i to trwało w rok czasu. Było bardzo strasznie. Pierwsze te samochody pancerne, ciągi, które jeździły tam, wzbudzały w nas strach. Praktycznie na każdym skrzyżowaniu stali wojskowi samochodami pancernymi uzbrojone żołnierze. To było bardzo straszne. Natomiast później, kiedy już ukraińskie wojsko bardziej się zdyscyplinowało i się zorganizowało, zatrzymali całe to natarcie rosyjskiego wojska tam na Donbasie. Po tym powoli, powoli od nas wojska zaczęło odchodzić bardziej przy granicy Krymu, się ulokowali tam na wschód i u nas w tej chwili się zrobiło, powiedzmy tak, dość spokojnie. Natomiast spokojnie jest dla nas tam mieszkających. Ja boję się zapraszać. Chciałbym oczywiście, żeby wolontarzy przyjechali nam do pomocy, ale z drugiej strony obawiam się, bo nigdy nie wiadomo, jakie będzie działanie dalej. Bo dzisiaj niby jest bezpiecznie, a położymy się wieczorem spać, a w nocy pójdą jakieś bombowce, samoloty, bomby, pociski zaczną latać. Gdzieś w podświadomości u nas nie ma takiego bezpieczeństwa, pewności jutra. Na samym początku z naszymi żołnierzami jeździłem na Donieck, bo jeszcze jak byłem wikarym w rozdzielnej, to stamtąd chłopaki jadąc na Donieck szukali duchowego wsparcia, przychodzili na rozmowę. Prowadziłem rozmowy, więc kiedy zostałem proboszczem już bliżej frontu, o 300 kilometrów się przybliżyłem do frontu, więc były takie, że chłopaki z prawego sektoru prosili, więc posługiwałem duszpasterstwo dla chłopaków w prawym sektorze w naszych regionach i kilka razy wyjeżdżałem na tą linię frontu, jakby nie byłem na pierwszej linii, na zapleciu z żołnierzami miałem spowiedź, miałem mszę świętą, miałem rozmowy. Mój parafianin był dowódcą jednostki, pan, który ma 55 lat. Mając dwóch synów, dorosłych synów, po 30 lat, jego synowie powinni byli iść do wojska, a on powiedział, że jego synowie powinni rodzinę zakładać i dzieci wychować, a on już swoją rodzinę założył i dzieci wychował, więc powiedział, synowie zostają w domu, ja idę na front. Ludzie giną i z naszych terytorium też, i żołnierze, i ludzie świeccy, i giną w różny sposób. Jeden z takich przykładów podam. Kiedyś jeszcze, kiedy był czas spokojny, pan z Doniecka sam, który urodził się na Doniecku, przyjechał do nas do Tawryjska, w nasze tereny. Tam ożenił się z dziewczyną i tam założył rodzinę, tam zamieszkał, tam miał pracę w Tawryjsku. Kiedy rozpoczęły się działania wojenne, on przykładał się do tego, żeby ściągnąć z Doniecka całą swoją rodzinę, czyli matkę, rodzeństwo. Było to trudno, jakimiś kombinacjami oni wykombinowali, pojechali busem, pojechali do Doniecka, mimo wszystkich trudności spakowali się, zabrał stamtąd matkę i swoje rodzeństwo i przyjechali do Tawryjska. To był piękny wakacyjny wieczór, zachodziło słońce, świeże powietrze. Przed blokiem dzieci w parku na placu zabaw się zabawiali, matki siedzieli, pilnowali tych dzieci. Podjeżdża bus, podjeżdża samochód osobowy, ludzie szczęśliwe wychodzą z samochodów, cieszą się życiem, że uciekli z wojny, udało się uratować swoje życie, całują się, uściskają, śpiewają pieśni, wchodzą do blok i matka przed wejściem do bloku potyka się i uderza się głową o kant domu i na miejscu umiera. Uciekła tam z wojny, a spotkała się z śmiercią tu, w miejscu, gdzie wojny nie było. To jest taki jeden z przypadków, który mówi o tym, że nie uciekajmy, bo Bóg ma plany do każdego z nas.
Jakim wezwaniem jest księdza Kościół?
Niepokalane serce Najświętszej Maryi Pan.
Ludzie przychodzą do kościoła, modlą się, przyjmują sakramenty. Ksiądz teraz przez chwilę jest w Polsce i doskonale zna nasze warunki. Tak samo jest i u was?
Nie, to nie jest tak. U mnie w parafii jest ponad 90% parafian, każdą niedzielę jest na mszy świętej. Natomiast ilość tych ludzi to jest garstka. Bo praktycznie ja mam w niedzielę 60-70 ludzi na mszy świętej.
Ile wasza miejscowość liczy osób?
To jest Trójmiasto, Kachowka, Nowa Kachowka i pośrodku Tawryjsk. I to Trójmiasto liczy około 120 tysięcy ludzi. Ludzie poszukują Pana Boga. Większość z nich jest ochrzczona w cerkwi prawosławnej. Oni się uważają prawosławnymi. Natomiast jeszcze z mentalności komunistycznej zostało u tych ludzi w głowach to, że do cerkwi idzie się dwa razy do roku. Na święta Bożego Narodzenia i na Wielkanoc. Praktycznie to jest kraj, jakby większość jest prawosławnych. Natomiast w prawosławnej cerkwi w niedzielę nam jest mniej niż u nas katolików. Jesteśmy małą wspólnotą i jesteśmy praktycznie rodziną. U nas w parafii nie ma biurokracji, kartek kolędowych. Nie ma takiego, że ja ogłaszam, że ten tydzień idę po kolędzie tam do przykładu na tą ulicę, tylko mamy tak, że przychodzi do mnie osoba i mówi ta, że w tym tygodniu we środę po południu chcemy zaprosić księdza na kolędę. Ta kolęda wiąże się z kolacją, kiedy cała rodzina jest w domu, przychodzi ksiądz po kolędzie, śpiewamy kolędę, poświęcenie domu, wtedy siadamy do stołu, kolacja, rozmowa. Jest bardziej rodzinnie niż biurokratycznie, nie? Często moi parafianie zapraszają do bani. Jest to, powiedzmy, leczenie, tradycyjne słowiańskie leczenie, sauna z miotłami brzozowymi. Czyli człowiek się rozgrzewa, a później chlostają miotłami, kto ile ma siły wytrzymać. To jest takie, żeby razem pobyć, porozmawiać. Dosyć często chłopaki, którzy, bo jeden z moich parafian pracuje na garażach remonty samochodów i tam jego znajomi, ci wszyscy, którzy tam z nim pracują, dosyć często oczekują na to, że przyjdę po prostu z nimi porozmawiać. Dla nich to jest bardzo ciekawe, że z księdzem można porozmawiać, o tak jak z prostym przyjacielem, że to nie jest jakiś człowiek z wyższej półki, że do niego trzeba się zgłaszać na rozmowę za tydzień, czy za dwa, czy w odpowiednie godziny i tamten. Nie ma dostatku tych ludzi, bo mentalność troszkę trzeba ludzi zmienić, to trzeba pokolenie odczekać jeszcze. To się powoli zmienia. Komunizm zrobił wielką sprawę, bardzo wielką sprawę zrobił. Rozwalił poczucie odpowiedzialności za rodzinę. Praktycznie rozwalił rodzinę. Bardzo mało ludzi mają poczucie odpowiedzialności za małżonka, żonę, za męża, poczucie odpowiedzialności za dzieci. Sprawy czystości przedmałżeńskiej, czegoś, jakiegoś takiego pojęcia nie ma u ludzi. Oni nie widzą nic złego w tym, że chłopak 16 lat zamieszkuje z dziewczyną 15-letnią sobie. O tak po prostu, czy rodzice specjalnie wyjeżdżają, żeby młodzież mogła zostać w mieszkaniu sami. Jest to dość popularne i obszerne. I w tym rodzą się te problemy właśnie tego wychowania tych dzieci, że te dzieci są pozostawione same. Plus ten trud, że tam, wiadomo, nie ma poczucia odpowiedzialności za rodzinę, więc zdarzy się jakiś grzech u młodzieży, dziewczyna zajdzie w ciąży, oni są razem, ale niedługo tam, z pół roku, daj Boże rok. Później oni stwierdzą, że nie pasują do siebie charakterami i rozchodzą się. Dziewczyna zostaje sama z dzieckiem, on idzie sobie dalej sobie żyć. I jakby nic nie było. Komunizm zrobił wielką sprawę, rozwalając rodzinę. Kiedyś była otwarta w tej parafii świetlica na zasadzie, żeby dzieci przychodząc po szkole mieli gdzie przyjść, póki rodzice są w pracy, odrobić lekcje. Później, nie wiem dlaczego, kilka lat ta świetlica była zamknięta, w ogóle nie było tej świetlicy, co najmniej 6 lat. Natomiast ja zobaczyłem ten problem, że postawiłem na drugi akcent, żeby dzieci troszkę wychowywać w duchu miłości, uczyć ich trochę odpowiedzialności. I staramy się też, jak w tej chwili do przykładu dzieci jedzą, to żeby starali się po sobie pozmywać naczynia. Podzielili się między sobą, że ktoś przyniesie jedzenie, ktoś odniesie brudne naczynia, ktoś pozmywa. Uczyć wzajemnej współpracy i odpowiedzialności jedno za drugim. Bo każde to dziecko ma albo dziadka, albo babcia, albo wychowawcę, albo matkę, albo ojca, ale kogoś w domu ma, nie? Problem wyszedł, bo u dzieci robaki pojawiły się. Więc kontaktuję się z lekarzem, pytam, co mam zrobić. Lekarz mówi, taki lek kupujesz. Wszystkie dzieci bez wyjątku w ciągu 7 dni po jednej tablecie dziennie powinni wypić. Więc te dzieci z poniedziałku do piątku u nas są, Sobota, niedziela to już bardziej gdzieś tam ten. Powyzwanialiśmy wszystkich wychowawców, tych dziadków, babcie, kto tam opiekuje się tymi dziećmi, niby opiekuje się, że kupiliśmy leki, że 5 dni wypili i że została sobota, niedziela, więc 2 tabletki każde dziecko ma u siebie tam w kieszeni, żeby pilnowali tego, że w sobotę 1 tabletkę ma wypić i w niedzielę 1. I połowa tych dzieci w poniedziałek, bo ci, co przychodzą cały tydzień i w sobotę i w niedzielę, bo nie mają w ogóle tam, nie mają gdzie pójść, nie? Nie mają gdzie spędzić czasu, to oni przychodzą do nas cały tydzień, nie? A ci, co mają jakiś, powiedzmy, kogoś z rodzeństwa, z opiekunów, to czasami tam w sobotę, niedzielę gdzieś tam coś tam idą, czy w gościnę, czy są razem, nie opowiadałem dokładnie, czym oni się tam zajmują, to połowa tych dzieci przyszła z tymi tabletkami z powrotem w poniedziałek. Czyli ci dziadkowie, rodzice nawet nie przypilnowali tego, żeby dziecko w sobotę i w niedzielę wypiło tą tabletkę. Dla zdrowia tego dziecka. No przychodzi do nas taki chłopak, niby jest, ma matkę. Chciał z nami pojechać na wioskę, na filię, na mszę świętą. I on przychodzi w sobotę, bo w sobotę mamy wyjazd, on przychodzi w sobotę o 9 rano głodny, nic jeszcze nie zjadł. Matka go nie nakarmiła, wiedząc, że on jedzie na cały dzień z nami po wioskach na mszy święty, bo chciał, nie? I matka mu nie dała jeść rano. Przychodzi w butach o 2 rozmiary za małe buty. Teraz przede mną znowu powstaje takie pytanie, bo chyba muszę zrobić pralnię też dla tych dzieci. Dlatego, że dajemy dzieciom ubranie i one potrafią 2-3 miesiące w tym ubraniu chodzić, nie piorąc tego ubrania. Koszule, podkoszulki.
To inne placówki nie reagują? Nie wiem, szkoła, jakiś system socjalny, tego nie ma?
Nie ma. Kościół katolicki jest teraz takim poważany bardzo, bardzo szanowany Kościół katolicki jest. I władze, system socjalny nam po prostu nie przeszkadza. Do przykładu według prawa ukraińskiego nie możemy zbierać tych dzieci na świetlicy, bo to jest w piwnicy. Niby są duże okna, są ten, ale według dokumentów to jest piwnica i my nie mamy prawa zbierać tam ludzi, tym bardziej dzieci. I gdyby ktoś z władzy chciał, to mogliby przyjść i po prostu nasz mandat nałożyć, zamknąć, nie wiem. Nam nie przeszkadzają. Pomóc nie mogą pomóc, natomiast nam nie przeszkadzają w tym działaniu.
Czyli dzieciaki przychodzą do was po szkole, zaraz po szkole?
Zaraz po szkole, albo niektórzy jak nie chcą iść do szkoły, to zamiast szkoły przychodzą do nas. No wyrzuciłbym ich do szkoły, tylko wtedy oni nie pójdą do szkoły, a pójdą gdzieś na dworzec, albo gdzieś tam do parku, albo gdzieś, nie?
Ile to jest osób, ile dzieciaków?
W zależności, który porze roku. No bo w lecie to może być 10 przychodzić tych dzieci do nas, bo lato to jest lato, to woda to jest melony, arbuzy w polu, to są jagody, to są, także oni nie potrzebują dużo jedzenia i to jest ciepło, także oni nie potrzebują wtedy naszej pomocy, a w zimie czasami jest chyba u mnie w parafii 30 dzieci. To bywa różnie, bo w jeden dzień przyjdzie 18, drugi dzień przyjdzie 12. W jeden dzień przyjdzie tam 20 parę. Ja nie mam wpływu na tych dzieci. To jest bardzo ciężko, dlatego że musimy organizować kuchnię tak, żeby jak przygotowujemy na 18 dzieci, a przyjdzie 10, żeby jedzenia nie wyrzucać. Dlatego my, pracownicy i księża, to jemy razem z tymi dziećmi. Bo na początku to jeszcze tam jakoś, pamiętam, otworzyłem tą świetlicę, to jeszcze tak się przyglądali. Rodzice tak na nas patrzyli z takim podejrzeniem, ale w tej chwili to wiedzą, że w kościele na świetlicy to jest okej. Okay. No bo jak dzieci przychodzą za każdym razem w jakichś nowych ubraniach, przynosząc do domu jakieś cukierki. W zeszłym roku Pan Bóg tak błogosławił, naprawdę błogosławił. Przyszło do mnie kilka ludzi z Krakowa i mówią, proszę księdza, chcielibyśmy zrobić taką akcję, niech dzieci napiszą list do świętego Mikołaja, a my te listy tych dzieci rozdzielimy między siebie i zrobimy dla tych dzieci według listu, co sobie zażyczą, to im kupimy, zrobimy taki prezent luksusowy. Przyznam się szczerze, miałem taką obawę, bo bałem się, że zaraz dzieci zaczną zamawiać tam jakieś Apple, iPhony, laptopy i nie wiadomo co, jakieś no, tandetne rzeczy. I się zdziwiłem bardzo mocno, bo do przykładu dziewczyna zamówiła taką deskę do malowania i farby, kiście, czyli cały zamówiła zestaw, bo chce się uczyć malować i w tej chwili nawet niezłe obrazy przynosi, krajobrazy takie, no naprawdę nieźle to fajnie to wychodzi. Jedna dziewczyna zamówiła sobie taką małą gitarkę na 4 struny, to okulele, że ona się chce uczyć i w tej chwili minął rok czasu i bardzo ładnie gra na tym okulele. Chłopak zamówił sobie książkę elektryczną, taką, że sobie zarzuca tam książki do czytania i dosyć często go widać, jak on czyta te książki. Kilka chłopaków było, co zamówili sobie rolki. Jedna mała dziewczynka zamówiła, to mnie śmiać się chciało, Waleria taka, ona ma 7 lat i ona zamówiła sobie cały sprzęt wędkarski, bo jej ojciec lubi chodzić na ryby i ona chce z ojcem chodzić na ryby. I ona, mając swój sprzęt wędkarski, pokazywała zdjęcia i ojciec się chwalił, że łapie ryby razem z nim i dziękował mi, bo on ma 3 córki, a żadnego syna, nie? I tu nagle to córka z nim chodzi na ryby i to jest dla niego taką pociechą i on dziękował. Czyli naprawdę dzieci okazały się mniej jakieś chciwe na światowe takie modne rzeczy. Oczywiście były i takie, gdzie matka się dowiedziała, że trzeba napisać list, więc napisała ręką dziecka matka list i był taki też u nas list, że ja dla siebie poproszę cukierki, a dla matki kurtkę, a tam dla babci jakiś zegarek czy coś tam takiego było. No i wtedy święty Mikołaj sprezentował tylko cukierki, bo to miał być list, prezenty dla dzieci, a nie dla dorosłych. I takich prezentów miałem 36. To są te 36 dzieci, którzy najczęściej, nie powiem, że stabilnie, tylko najczęściej są u nas tam na świetlicy, na parafii.
Problem bezdomności dzieci, on jest bardzo widoczny? To jest coś, z czym nie możecie sobie poradzić?
Nie, ja bym tak nie powiedział, że my nie możemy z tym poradzić. Dla ludzi to jest takie normalne jakieś. Czyli ludzie nie robią z tego problemu jakiegoś wielkiego. Ten problem narkotyków, pijaństwa, papierosów, alkoholu, seksu u młodzieży, u dzieci, on jest wszędzie.
A czego księdzu potrzeba? Jak się z księdzem kontaktować?
Na Facebooku najprościej. Facebook Katolik Tawrysk. Wchodzi się napisać wiadomość na Messengery Katolikowi w Tawrysku. Odpowiem w ciągu kilku dni. Więc Facebook Katolik Tawrysk, wbić, zobaczycie na obrazku, na zdjęciu Matkę Bożą z różańcem, więc to jest parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Tawrysku, Odesko-Simferopolska diecezja, albo maila tawrysk@gmail.com. Co mi jest potrzebne? Mi jest potrzebne, żebyśmy się częściej uśmiechali jeden do drugiego. Brakuje tego uśmiechu, brakuje radości w sercach ludzi. Człowiek człowiekowi wilk, stare łacińskie powiedzenie.
A ta sytuacja na Ukrainie, ta wojna, ten Krym 70 kilometrów dalej, to nie tylko niepokój, to strach.
Tak, żyjemy w Krymie w tej chwili. Można rano o 8 zobaczyć grupy ludzi pijanych, już pijanych. Mojej parafianki, 2 synów mieszka na Krymie i pracuje na Krymie. Jeden jest lekarzem, drugi ma hotelę. Ten, co jest lekarzem, jest zadowolony z życia, odkąd jest aneksja. Ruscy przyszli, bo ma większą pensję, ma większą wypłatę, mu się lepiej żyje. Ten, co ma hotelę, wiadomo, turystów nie ma. I on z każdym dniem obawia się, gdyż każdego dnia może przyjść rozkaz, że zabierają hotele pod mieszkania dla oficerów. I sprzedać nie ma komu tych hoteli, bo kto je kupi tam? Po co, komu są te hotele tam potrzebne, jak nie ma turystów? A ludzie na dzień dzisiejszy już na tyle się przyzwyczaili do tej wojny, że już nie odczuwają takiego strachu. Czyli w podświadomości jest taka niepewność jutra, nie wiemy, co to jutro będzie. Natomiast już przyzwyczajenie do tych ciągów, do tych samochodów pancernych. A już bardziej na południe, bliżej Odesy, Mikołajów czy Odessa, to już całkiem jest spokojnie. Tam w ogóle ludzie, nawet na miarę nie ma czegoś takiego, w myślach nie ma czegoś takiego, żeby na Ukrainie była wojna. Więc jak ktoś by chciał sobie odpocząć, wakacje nad morze pojechać. Można całkiem spokojnie jechać do Odesy, do Mikołajewa, na Czarne Morze, na wakacje, na odpoczynek.
Czego my możemy zaczerpnąć od Was, czego by ksiądz nam życzył, a czego ksiądz by życzył swoim parafianom, czego my mamy pod dostatkiem, może już się przyzwyczailiśmy i wcale Bogu za to nie dziękujemy?
Polacy powinni dziękować Panu Bogu codziennie, każdej chwili, za spokojne niebo nad głową i chleb pokoju na stole. To jest ten dar, za który powinni dziękować codziennie. Czego by Polacy zaczerpnęli u nas? To jest tej prostoty. Nie umawia się na obiad z człowiekiem, że za tydzień o tej godzinie będę u ciebie na obiad. Mam wolny wtedy termin, godzinę, przyjdź. Tylko po prostu do ludzi się zbieramy i idziemy. Ta gościnność, która jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, zauważam coraz bardziej takie bieganie, praca, zabieganie. I ta gościnność jest, natomiast trzeba się umawiać. Bardzo chętnie Polacy przyjmują w goście, ale już coraz mniej mają czasu dla siebie, dla swoich przyjaciół, dla rodziny, dla zabawy. Już te odpoczynki się robią takie splanowane. Tu 3 dni mam na odpoczynek, tu mam weekend dłuższy, można będzie. Zatraca się z tym dobrobytem, zatraca się takie poczucie odpoczynku, wspólnego bycia razem. A tego można by było się u naszych ludzi jeszcze pouczyć? Czego my byśmy się, nasi ludzie by się nauczyli u Polaków? To jest otwartości serca, nadzielenie się z tym, co mam. U nas biznesmeni, rolnicy, on zebrał cebulę w polu i tam jeszcze dużo cebuli zostało i przychodzę do niego, proszę, żeby dał tą cebulę, żeby mieliśmy na kuchnię dla tej świetlicy, to nie dał. Nie dał. Po prostu mam zapłacić i pójść sobie na pole pozbierać, nie? Ja mówię, ale i tak ona zgnije. Niech zgnije. Czyli niech zgnije, ale nie odda. Ja myślę, że Polska rozwija się z tego względu również. Pan Bóg błogosławi w Polsce dlatego, że Polacy hojnie dzielą się z tego, co mają. Mówię to z własnego doświadczenia, hojnie dzielą się.
A ten doskonały język polski, to skąd? Z tych częstych kontaktów, z tego pobytu w seminarium, czy w tym rodzinnym domu księdza? Te korzenie polskie, to przyczyna tego, że ksiądz tak doskonale mówi, porusza się w tym języku?
Ja bym to nazwał chyba jedno z darów Ducha Świętego. Nigdy nie przykładałem się do nauki języków, a te języki jakoś bardzo łatwo mi szło. Nigdy nie uczyłem się, nie znam jakby zasad gramatycznych i temu podobne języka, natomiast w rozmowie, wypowiadaniu nie wiem, z czym to jest powiązane.
A u księdza w domu mówiło się po polsku?
Gwariło się taką gwarą, czyli u nas jest gwara, u nas gwarią, u nas nie mówią.
Ksiądz za chwilę wraca do siebie, do domu, na Ukrainę, tam pod Krym i Polacy tym razem też widziałam, reagowali. Udało się dużo już zdziałać dzięki tym datkom z Polski?
Bardzo dużo. Udało się zdziałać nawet więcej niż ja sobie myślałem. Udało się całą świetlicę umeblować. Udało się zrobić ogrzewanie w świetlicy. Nie tylko w świetlicy, praktycznie w całym tym domu. Co zmniejszyło wydatki w parafii chyba o 30%. Całe umeblowanie wymienione. Praktycznie przez 3 lata ubieramy tych dzieci. Ubranie, jedzenie, żywienie, leki. Ile leków udało się przywieźć z Polski? No to jest na początku, pierwsze chyba 1,5 albo nawet 2 lata mojego probostwa, to ja chyba byłem, praktycznie co tydzień byłem w Polsce. Bo ciągle ludzie zapraszali, że mają tu możliwość coś ofiarowania, tu ofiarowania tego i to takie konkretne rzeczy. Jedna szkoła powiedziała, że my nie będziemy, jedna klasa w łódzkim województwie powiedzieli, że my nie będziemy robić wietrzenia szafy i dawać księdzu na tych dzieci nasze stare ubrania, my weźmiemy i kupimy nowe. I poszli do sklepu według rozmiarów, które podałem, kupili nowe rzeczy. To są naprawdę są niewiarygodne rzeczy, na ile Bóg potrafi dotknąć serca człowieczego, na ile Polak potrafi wyciągnąć pomocną dłoń, nawet dla Ukraińców, gdzie dzisiaj wiemy, jaka konfrontacja między na górze u nas tam idzie, wśród polityków i uczonych, historyków. Jeśli jest potrzeba, niewymyślona, tylko konkretna potrzeba, bieda, Polak umie wyciągnąć pomocną dłoń. Ja myślę, do tego Pan Bóg Polsce bardzo błogosławi Polaków.
Naszym gościem był...
Ochrzczony jestem Juliusz. Kiedy przystąpiłem do seminarium, nie wiem dlaczego wszyscy zaczęli do mnie mówić Julian, więc na dzień dzisiejszy jestem ksiądz Julian, proboszcz tawliska, Odesko, Simferopolska diecezja. Tak mnie znają wszędzie.
Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Poza tobą nie znajdę nigdy życia. Poza tobą, do kogo miałbym pójść? Tylko w Tobie bezpieczna moja dusza. Tylko w Tobie pokój mój. Twoja miłość przytula każdy ból. Twoja miłość uzdrawia me marzenia. Twoja miłość serce moje zmienia i uwodzi całego mnie. Dziś usłysz wołanie mojego serca. Niech przyjdzie przełom Twój, jak bezbrana rzeka życia. Bezpieczna moja dusza, tylko w Tobie pokój mój. Twoja miłość przytula każdy ból. Twoja miłość uzdrawia me marzenia. Twoja miłość serce moje zmienia i uwodzi całego mnie. Dziś usłysz wołanie mojego serca. Niech przyjdzie przełom Twój, jak bezbrana rzeka życia. mnie i ożyw mnie. Usłysz wołanie mojego serca. Niech przyjdzie przełom Twój, jak wezbrana rzeka życia. Niech przyjdzie wicher Twój, rozwali ostatni mur niewiary. Mojego serca.